czas na gościa Radia Z.
Gościem Radia Z jest dzisiaj Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie przewodniczący, ile razy w życiu dostał pan mandat i za co, jeśli dostał pan?
No, zdarzyło mi się kilka razy w życiu mandaty za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nigdy to nie były jakieś znaczące.
Jechał pan za szybko? Jechał pan za szybko?
Raz przekroczyłem ciągłą linię, raz przekroczyłem o kilka kilometrów prędkość. Nigdy nie kwestionowałem tych sytuacji. Staram się od lat jeździć bardzo, bardzo zgodnie z przepisami.
Ale odmówił pan kiedykolwiek przyjęcia mandatu?
Nie.
A jak pan ocenia, czemu to ma służyć, ta propozycja Prawa i Sprawiedliwości? Na razie to jest projekt poselski i tam też w koalicji są oczywiście tarcia, ale że PiS chce zakazać możliwości odmowy przyjęcia mandatu. Obywatel, żeby udowodnić swoją niewinność, musiałby pójść do sądu. Teraz to jest w gestii policji, żeby udowodniła, że obywatel zasługiwał na ten mandat.
Ja sądzę, że to ma oczywisty związek z tym, że przed sądami policja przegrywa te sprawy, w których w związku z pandemią, zakazami przemieszczania się nakładała mandaty i ludzie się odwołują, wskazując, jak słabą podstawę ma ten zakaz naruszający konstytucję, a opiera się jedynie rozporządzenie. To jest wszystko związane z tym, że nie wprowadzono stanu nadzwyczajnego i ja sądzę, że z tego nic nie wyjdzie na koniec dnia. Pewnie też za sprawą tarć w koalicji rządzącej, ale to jest taki kolejny sygnał straszenia, przesuwania granicy odpowiedzialności państwa za pewne rzeczy na niekorzyść obywatela. To jest bardzo, bardzo złe i dziwię się, że politycy PiS tego nie rozumieją. Przecież wielu z nich wywodzi się z ruchu solidarnościowego, protestu wobec PRL-u, a to pachnie milicją, pachnie kolegiami do spraw wykroczeń i pachnie bezradnością obywatela wobec państwa. To jest fatalne. Młodzi ludzie z partii Ziobry, nie pamiętający PRL-u, kompletnie nie rozumieją tego, co robią i w jaką stronę się poruszają.
A właśnie z partii Ziobry to płoną takie sygnały, że partia Ziobry, Solidarna Polska będzie przekonywać i Porozumienie, czyli Jarosława Gowina i jego kolegów i koleżanki, którzy nie są przychylni tej propozycji, którą zresztą zostali zaskoczeni, będą to przekonywać społeczeństwo. Solidarna Polska będzie przekonywać społeczeństwo. Ale czy to ma to również na celu, nie wiem, zastraszenie ludzi, żeby nie wychodzili na ulicę, żeby nie protestowali?
No właśnie, to jest sytuacja taka, że zupełnie inaczej podchodzi obywatel, który czuje się godnie wobec policjanta, może odmówić i potem bronić swoich praw, a inaczej obywatel, który zależy od tego policjanta. To jest przesunięcie granicy na niekorzyść obywatela. I oczywiście wiele osób, bo to pewnie przez moment można poczuć się bohaterem, natomiast to są, staramy się im jako opozycja pomagać tym osobom, różne formy uruchomiliśmy, ale 5000 zł to jest ogromna kwota i ten typ represji właśnie za manifestowanie swoich poglądów jest no, nie do przyjęcia i dlatego myślę, partia Ziobry w sumie niczego takiego w gruncie rzeczy nie ma, to jest skrzydło PiS-u, to nie była partia, która
startowała. No tak, ale Prawo i Sprawiedliwość dało jednak zielone światło, bo to jest projekt poselski, a no, również niektórzy posłowie PiS-u się pod nim podpisali.
Po raz kolejny mamy sytuację taką w ciągu ostatnich miesięcy, że z partii Ziobry wychodzą bardzo twarde projekty, trochę zawstydzające PiS, trochę zmuszające PiS do jakichś reakcji i zobaczymy. No,
pan twierdzi, myślę, że nic z tego nie wyjdzie, tak? Znaczy, że co, Jarosław Gowin się postawi?
Tak, ja uważam, że Jarosław Gowin się postawi. To oświadczenie partii Porozumienie było jak na realia obozu rządzącego bardzo twarde i wydaje mi się, że musieliby teraz politycy partii Jarosława Gowina zjeść własne języki, gdyby zaczęli znowu przekonywać, że taki sposób działania jest
proobywatelski.
No tak, więc ja tylko się dziwię, że tego rodzaju rzeczy w czasie, kiedy uwaga opinii publicznej wszystkich jest na czym innym skoncentrowana, na pandemii, na szczepieniach, na tym, co się dzieje z gospodarką, wyrzucane są w powietrze takie projekty, musimy o nich rozmawiać. To jest jakiś dowód na kompletne oderwanie od rzeczywistości polityków PiS-u.
A co pan na to, że górale z Podhala zapowiadają bunt, że będą otwierać swoje biznesy pomimo restrykcji przedłużonych przez rząd? Czy Platforma Obywatelska popiera taką rebelię, taki bunt?
To jest sytuacja bardzo skomplikowana, bo
No de
przecież są
facto
kraje, gdzie
nieposłuszeństwo
też.
obywatelskie.
No tak, ale przecież to jest efekt wielomiesięcznego chaosu, zmieniających się zasad, jakichś studni odpowiedzialności, stref zielonych, czerwonych, żółtych, obietnic,
Trochę taki akt
wypowiedzi, że
desperacji.
koronawirus jest. Tak, to jest desperacja, bo każdy zrozumie, że są pewne obostrzenia i ograniczenia. Pamiętamy wiosnę, nikt ich nie kwestionował. Natomiast tutaj.
Ale czy PO popiera takie działania? Czy kibicujecie przedsiębiorcom, którzy chcą się w ten sposób zachować?
Jesteśmy za tym, żeby jak największa część gospodarki, przestrzegając obostrzeń i zasad, mogła być otwarta. Ja nie chcę mówić o jakiejś konkretnej akcji, bo nie znam tutaj wszystkich szczegółów. Natomiast co do zasady, widzę, jestem teraz w Wałbrzychu, w Sudetach, jaki dramat przeżywają przedsiębiorcy związani z branżą turystyczną. Nie mają żadnej perspektywy pomocy, takiej pomocy nie otrzymali w ostatnich miesiącach i uważam, że odpowiedzialny rząd obok tego, że powinien szczepić i jeszcze raz szczepić i po prostu wszystko inne urzędnicy powinni rzucić różnych szczebli i to robić, włączyć to samorządy. Prezydent Wałbrzycha mówi, jak dacie to samorządom, zaszczepimy w tempie izraelskim. To jest prawda i starać się takim branżom pomagać w miarę możliwości, a nie tak, że
no
jest.
Niby pomoc jakaś tam powędrowała do 20 gmin górskich.
Ale to są konferencje prasowe wszystko i piękne slajdy, a potem przychodzi skrzecząca rzeczywistość. Ja sądzę, że jesteśmy w takim momencie, że rzeczywiście ta cena, to lekarstwo może być momentami gorsze niż choroba. Przestrzegając obostrzeń, sprawdzając testy i szybko testując, powinniśmy zmienić jednak tę politykę.
No to
Bo
co w takim razie, kiedy? W takim razie kiedy uwolnić turystykę, hotelarstwo, gastronomię?
Ja myślę, że
od lutego?
Dzisiaj ja nie chcę tutaj wymieniać daty, to rząd wszystko wie i rząd sprawił, że nie jest wiarygodny, bo podawał różne liczby, od których będzie coś zależało, te liczby się nie spełniały. Natomiast nie rozumiem, dlaczego są jedne sklepy zamknięte, drugie bardzo podobne są zupełnie niedaleko otwarte. Nie ma ładu i składu w tym działaniu. Są konferencje prasowe, szpitale narodowe, są różne wielkie.
Czyli pana zdaniem to jest po prostu jeden wielki chaos i brak konsekwencji. Tutaj muszę postawić pauzę.
Górale i przedsiębiorcy to widzą i to ich złości. Bo gdyby władza była wiarygodna, w Niemczech nikt nie kwestionuje tego, co rząd proponuje, czy w Austrii, bo wiedzą, że nie ma w tym propagandy, jest uczciwa polityka. U nas od samego początku, od braku
muszę
prowadzenia.
Tutaj postawić pauzę. Muszę postawić pauzę. Tomasz Siemoniak z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Jeszcze chciałabym pana zapytać o te zapowiedzi i Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział opracowanie przepisów, które dotyczyłyby mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram, no żeby zapobiegać cenzurze. Bo to jest pokłosie tego, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, że Twitter między innymi zablokował konto Donalda Trumpa. I właściwie to konto oficjalne jako prezydenta i jego konto, jego konto osobiste.
No nic z tego nie będzie. No, jak słyszę, że premier mówi, że w pierwszym kwartale jakieś prace będą podjęte, to jest tylko robione, jak wiele poprzednich inicjatyw tego rządu i premiera Morawieckiego, po to, żeby w tym momencie coś powiedzieć. Oczywiście sprawa zablokowania kont prezydenta Trumpa budzi wątpliwości. Kanclerz Merkel, Andrzej Nawalny Aleksiej Nawalny mówili o tym, że ta
to
granica.
Jest pana zdaniem próba, to jest pana zdaniem cenzurowanie? To jest jakaś forma cenzury zastosowana przez korporacje?
To nie jest forma cenzury. Dobrze to rozumieją ludzie w Stanach Zjednoczonych. Działania prezydenta Trumpa także na kontach społecznościowych doprowadziły do przemocy i do śmierci ludzi. I ja myślę, że tacy ludzie powinni być blokowani. To nie jest kwestia wolności słowa. Nie wolno nawoływać do nienawiści, nie wolno nawoływać do zamieszek. I czy to ktoś robi na Twitterze, czy wyjdzie na ulicy i krzyczy, to tak samo powinien być zablokowany. Natomiast oczywiście jest kwestia ogromnej władzy tych gigantów technologicznych, gigantów cyfrowych, czasem większej niż rządy. I Unia Europejska zresztą od jakiegoś czasu próbowała.
No też chce prowadzić regulacje, no ale to w każdym razie pan przewiduje, że z tych zapowiedzi premiera Morawieckiego nic nie wyjdzie?
A oczywiście, że nic nie wyjdzie. To są elektryczne samochody, Lux Torpeda. To jest konferencja prasowa.
No tu
Ręczę pani,
konferencji nie ma prasowej, to było oświadczenie w internecie.
to jest wypowiedź, a w kwietniu będziemy pytać i szukać po końcu pierwszego kwartału, czy cokolwiek się w tej sprawie zdarzyło. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest to niesłychanie trudne, że to są serwisy będące poza Polską i poddawanie ich polskim regulacjom jakimś tutaj cenzurującym w gruncie rzeczy, pod pozorem wolności słowa, będzie nas zbliżało do tych krajów, które albo blokują, albo znacząco ograniczają działalność takich platform. Ja sądzę, że tu trzeba się skupić na treści. Ktoś wzywa do nienawiści, podżega, powinien być karany w jakiejkolwiek formie to robi. Natomiast jak to ma służyć jakiemuś cenzurowaniu internetu i taką nazwę wychwyciłem, którą proponuje resort ministra Ziobry, jakieś sądy wolności słowa, to pachnie Orwellem po prostu. To jest zawsze odwrotne działanie niż piękne słowa, które się wypowiada.
A kiedy będzie gotowa ostatecznie deklaracja programowa Platformy Obywatelskiej z okazji 20-lecia istnienia? 24 stycznia jest ta okrągła rocznica, 11 stycznia, jak wiadomo, 20 lat temu, trzech tenorów zapowiedziało powstanie nowej partii, która potem nazwała się Platformą Obywatelską. I kiedy będzie gotowa ostatecznie teraz deklaracja programowa, która ma być takim, rozumiem, no, nie tyle reaktywacją, ale jakąś pewną formą odświeżenia wizerunku Platformy i nie tylko wizerunku.
Deklaracji ideowej to trochę coś innego. Tu wracamy do poprzedniej deklaracji, która na samym początku Platformy powstała. I oczywiście plan był taki, jak pani redaktor mówi, żeby w styczniu było wielkie wydarzenie,
No
konwencja.
wiadomo, no jest pandemia, no ale deklarację programową moglibyście jednak opublikować. Co się dzieje, że to tak idzie jak po grudzie, przepraszam.
Po grudzie nie idzie. Naprawdę naszych możliwości nie przekracza napisanie kilku czy kilkunastu stron bardzo dobrego dokumentu. Natomiast postanowiliśmy, że ta deklaracja powstanie bardzo demokratycznie. Ja jestem po 7 sesjach regionalnych, a jeszcze przed 9, gdzie wszyscy działacze chętni w regionach dyskutują o tej deklaracji. I postanowiliśmy sobie, że maj, czerwiec to jest ten termin. W 2011
Czyli
roku,
dopiero
dziś
w maju najwcześniej taka
czwartek,
deklaracja programowa się pojawi,
ona
tak?
będzie wtedy, kiedy zarząd postanowi, że powinniśmy ją opublikować, bo jak mówię,
Ale powiedział pan
panie
maj, czerwiec,
prezesie,
czyli to najwcześniej maj, czerwiec.
planujemy to wydarzenie, natomiast nie chcę przesądzać o kalendarzu. Wtedy planujemy obchody rocznicy Platformy, o których pani mówiła. Natomiast sama deklaracja ideowa, ja myślę, że po końcu konsultacji regionalnych, czyli w połowie lutego, Krajowy Zespół Ideowy będzie czekał na wskazanie zarządu, kiedy oczekuje tego ostatecznego dokumentu,
Ale
bo
rozumiem, że jeśli pan rozmawia z szefami regionów i w ogóle rozmawia pan z ludźmi w regionie, no to jednak toczą się pewne spory. Czy chodzi o sprawy światopoglądowe, takie jak na przykład rozdział Kościoła od państwa, aborcja, związki partnerskie?
tak, to są rozmowy nie na zasadzie, że dziękują ludzie zarządowi, że jest taki mądry, tylko gorące dyskusje o dwudziestoleciu, o następnych
No dobrze, ale co
dziesięciu,
wam w tej
piętnastu
deklaracji się
latach.
znaleźć? Czy również takie sprawy światopoglądowe będą
Rozdział
ujęte, czy
Kościoła
nie
od
będą?
państwa na pewno też. O tym bardzo dużo rozmawiamy. To ludzi w Platformie bardzo boli, bo gdyby pani redaktor sięgnęła do naszej pierwszej deklaracji, dużo tam było o dekalogu, o nauce
Tak.
Jana Pawła II. Jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu i tutaj od chadeków w Platformie po bardziej lewicowo-liberalne skrzydło wszyscy są zgodni. Trzeba o tym bardzo wyraźnie napisać. Boli nas to, w jakim miejscu znalazł się Kościół. Rozdział państwa od Kościoła powinien być zupełnie inaczej zapisany i różne ustrojowe kwestie, które z tego wynikają, nie światopoglądowe, my nie chcemy walczyć z religią, ale ustrojowe muszą być kompletnie inaczej uregulowane.
Czyli w
Finansowanie,
deklaracji
religia.
rozumiem, że znajdzie się coś takiego, jak powinny wyglądać relacje Kościół-państwo, czy
Tak
powinien
jest.
nastąpić wyraźny rozdział Kościoła od państwa.
Jestem o tym absolutnie
A
przekonany. Natomiast
czy w deklaracji również znajdzie się jakieś odniesienie do kwestii aborcji?
Krajowy Zespół, który nad tym pracuje, uważa, że sprawy aborcji powinny być poza deklaracją ideową. Nie było tych spraw w poprzedniej deklaracji i też partie takich rzeczy nie zapisują.
A
Co
związki
nie zmienia
partnerskie?
przeszkody. Sądzę, że o tym będzie mowa. Zresztą
Ale
to
czy to się
już
znajdzie w deklaracji?
planem wyborczym na 2019 o tym było. Natomiast proszę panią redaktor, proszę szanownych internautów o zauważenie kwestii takiej, że deklaracja ideowa jest pewnym ogólnym dokumentem, który mówi, jaka jest nasza tożsamość, co nas łączy, a oprócz
No ale
tego jest
wskazuje
program
kierunki.
i oprócz tego jest polityka, tak? Więc te ramy na pewno będą wskazane. Natomiast tak jak pani redaktor mnie konkretnie pyta, staram się precyzyjnie odpowiadać. Uważamy, że sprawy aborcji powinny być przedmiotem innego stanowiska Platformy niż deklaracja ideowa. Tak było do tej pory. Niech zarząd, Rada Krajowa w tej sprawie się wypowiedzą. Natomiast
No to
deklaracja
zdaje
ideowa
się, Platforma
trwa
Obywatelska,
15,
jeśli
20
chodzi o
lat.
aborcję, jest mocno podzielona i nie ma jednego zdania. No wiadomo, że Grzegorz Schetyna był zwolennikiem powrotu do kompromisu aborcyjnego, ale obecne kierownictwo raczej się od tego dystansuje i mówi, że już nie ma powrotu do
Ale tak
tego stanu
było
rzeczy,
20 lat.
że raczej aborcja, znaczy poszerzenie możliwości wykonywania aborcji. To jeszcze jeden cytat. Senator Bogdan Zdrojewski, zapytany o refleksję z okazji 20-lecia partii, dla Polskiej Agencji Prasowej mówi tak: od pewnego czasu Platforma krąży po rondzie i nie zjeżdża w żadnym kierunku. W związku z tym otrzymujemy co i róż od wyborców drobne mandaty za zamiar i brak skrętu. No to w którym kierunku chce podążać Platforma, skoro na razie kręci się w kółko?
No to jest opinia senatora
Ale co, pan się z nią nie
Zdrojewskiego.
zgadza? To nie jest dobra metafora?
Nie zgadzam się z taką opinią. Ona oczywiście jakby wzywa do tego, żeby pewne rzeczy wyraziście powiedzieć. Ja zresztą po jednej z poprzednich wypowiedzi kontaktowałem się z Bogdanem Zdrojewskim, liczę na jego współpracę też przy tej deklaracji ideowej, bo dobra ocena powinna zawsze zawierać konkretną propozycję, jak z
Ale
tego
czy
rąba
jednak Bogdan Zdrojewski nie ma racji? No
20 wieku.
przecież nie jesteście w stanie wyjść poza ten żelazny elektorat 20 paru%. Tak jest od ładnych paru lat.
Panie redaktorze, w lipcu ubiegłego roku Rafał Trzaskowski, nasz kandydat, oczywiście
Ale to był
poszerzając
Rafał Trzaskowski, to był
poparcie,
jego osobisty sukces. A ja mówię o tym, jakie
wiceprzewodniczący
wyniki osiąga
Platformy.
Platforma Obywatelska, czy też w ramach Koalicji Obywatelskiej.
Panie redaktor, Rafał Trzaskowski jest wiceszefem Platformy, był naszym kandydatem, zyskał bardzo szerokie poparcie i tutaj również wyniki w wyborach parlamentarnych życzyłyby sobie partie opozycyjne w Europie, czy partie w Europie takich wyników, żeby mieć
No
28%. To nie są
dobrze, ale
oczywiście
to nie zapewnia,
zwycięstwa.
że można przejąć władzę.
Nie zapewnia, że można przejąć władzę, dlatego szukamy nowej tożsamości, nowych idei, nowych pomysłów, nowej deklaracji ideowej. Będziemy pracować nad programem i będziemy
I kiedy go
pracować nad.
pokażecie, ten program?
Właśnie. To jest następny krok po deklaracji ideowej. Programu nam nie brakuje zresztą. Do kolejnych kampanii wyborczych 4 razy w ciągu ostatnich 2,5 roku szliśmy, pokazując bardzo ambitne, ciekawe, poważne programy. I może nie przekonaliśmy wszystkich, może inne czynniki tutaj grały rolę, ale naprawdę Platforma Obywatelska jest partią z ogromnym intelektualnym zapleczem i z ogromnym dorobkiem. W każdej dziedzinie mamy dobrych ekspertów i tutaj
No dobrze,
naprawdę to jest
dlaczego tego
kwestia.
nie widać ani przy urnach potem, jak decydują się na to Polacy, ani w sondażach? No tak, no blado to wygląda w tym sensie, że no nie, tak jak mówię, no nie jesteście w stanie wyjść poza swój żelazny elektorat, te 20 paru%. Czasami są pewne wahnięcia, nieco w górę, ale to są incydentalne sprawy. W takim razie jest pytanie od słuchacza. Jan, czy obecne problemy z przywództwem w Platformie Obywatelskiej wynikają z tego, że Donald Tusk marginalizował wszystkich w partii, którzy byli od niego mądrzejsi?
Współpracowałem bardzo blisko jako minister i też wcześniej z Donaldem Tuskiem, właściwie od 1991 roku. Nigdy nie był taką osobą, która marginalizowała tych, którzy w jakichś dziedzinach wiedzieli więcej niż on. Oczywiście w
No
polityce
jak to? No
jest tak,
przecież partia
że.
pozbyła się, no odszedł Płażyński, teraz świętej pamięci odeszła Zyta Gilowska. Właściwie
Ja
odeszła,
nie
ona została
powiedziałem, nie wiem.
wyrzucona.
Mierzenia zgodnie z pytaniem słuchacza, kto od kogo jest mądrzejszy. No w polityce jest tak, że ludzie odchodzą. W polityce też jest tak, że jeżeli są jakieś
Jednym słowem,
kolektywy,
czy
to
Donald Tusk nie
zazwyczaj
wyjałowił partii i w związku z tym nie
nie.
ma właściwego następcy? No lider jest ważny.
No I wybraliśmy po Donaldzie Tusku, już była trójka liderów, Ewa Kopacz, Grzegorz Schetyna i teraz Borys Budka. I
no i jak twierdzi Bogdan Zdrojewski, cały czas kręci się w kółko, no jeździcie po tym rondzie.
No, Bogdan Zdrojewski rok temu, podobnie jak ja, kandydował i na przewodniczącego. I kto inny wygrał, i kto inny ma bardzo silny mandat do tego, żeby platformę prowadzić. Więc ja sądzę, że w tym momencie takie rozważania, czy Donald Tusk coś zrobił w 2014 roku, bo do tego czasu był szefem platformy, no są jakby no nieco jałowe. No, Donald Tusk jest w takim miejscu, w jakim dzisiaj jest. Jest
a, może
bardzo
być,
możliwe,
a może być takim liderem opozycji, zjednoczonej opozycji?
Jeśli by chciał, to pewnie droga do tego jest otwarta. Nadal ma ogromny autorytet i myślę, że wiele osób o nim myśli w kategoriach takich, że będzie potrzebny tu w Polsce, ale to wszystko od niego zależy. Nie kandydował w wyborach prezydenckich, to była jego decyzja. Nie potrafię powiedzieć, czy będzie chciał aktywnie wrócić do polskiej polityki brutalnej, trudnej i takiej,
w
której...
Radosław Sikorski w jednym z wywiadów TVN24 sugerował, że raczej będzie chciał, że z nim rozmawiał, z byłym szefem Rady Europejskiej i że wygląda na to, że Donald Tusk się szykuje do takiej roli.
Odczucie Radka Sikorskiego.
Rozumiem, że pan nie rozmawiał z Donaldem Tuskiem na ten temat.
Nie rozmawiałem z Donaldem Tuskiem, ale obserwuję to, co robi i jest aktywny w polskiej polityce. Dzisiaj zabrał głos w ważnej sprawie, dzisiaj rocznica śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. No widać, jak te polskie sprawy go przejmują. Jeśli kogoś tak polskie sprawy przejmują, to prędzej czy później powie, chce wziąć ich kawałek w swoje ręce.
No na pewno za wcześnie chyba jeszcze na polityczną emeryturę, tak można powiedzieć. Adam pyta, czy nadal uważa pan Martę Lempart za wybitną liderkę?
No tak, oczywiście ja zdania tutaj w tej sprawie nie zmieniam. Można się z Martą Lempart zgadzać lub nie. Natomiast za jej sprawą, czy z jej znaczącym udziałem tysiące młodych ludzi wyszły na ulicę, to się nikomu innemu w Polsce nie udało. Zostało to za granicą zauważone. Odebrała parę nagród jako znacząca postać 2020 roku. Mówię, to, że ktoś jest wybitny, nie znaczy, że się z nim zgadzamy. Ja już tego przykładu użyłem, ale dla miłego słuchacza powtórzę. Też uważam Jarosława Kaczyńskiego za wybitnego polityka, choć się kompletnie z nim nie zgadzam. Znaczy to przyjmujmy, że jeżeli ktoś bardzo mocno potrafi wejść w wyobraźnię społeczną, to jest wybitny. Czy się z nim zgadzamy, czy nie, czy odpowiadają nam wszystkie jego zachowania, czy nie odpowiadają.
No dobrze, dzisiaj musimy wcześniej skończyć, prosił pan o to, bo jeszcze ma pan inne zobowiązania, więc no, nie mogę zadać wielu pytań, więc te pytania sobie zachowuję i zadam je następnym razem, kiedy pan będzie gościu w Gościu Radia Z. Dzisiaj dziękuję. Zdrowia życzę nieustająco w nowym roku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo.